Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Krzysztof Stawy Słuchacz, dzwonię do kasiera. W związku z tym, że sam upały, mam do Państwa takie pytanie prejudycjalne. Gdyby na przykład ktoś wychodząc z autobusu komunikacji miejskiej, czy też jakiegoś supermarketu, gdzie panuje temperatura 18 stopni, wyszedł na zewnątrz 36 i doznał, załóżmy, jakiegoś szoku termicznego, ciężko się przeziębił, były jakieś powikłania, i kieruje sprawę w związku z tym do sądu o jakieś odszkodowanie. I dajmy na to, sytuacja jest hipotetyczna, dajmy na to nasz sąd, jak nasz sąd nie wie co zrobić i wysyła pytanie prejudycjalne do Trybunału Luksemburgu o odpowiedź, co zrobić. A na razie zawiesza na terenie całej Polski działanie klimatyzacji i Państwa redakcji też. Co Państwo o tym sądzą? Dziękuję uprzejmie.
Panie Krzysztofie, słyszę, że mimo upałów, afrykańskich upałów, panu humor dopisuje. Serdecznie pana witam. Witam również wszystkich pozostałych słuchaczy Radia Szczecin. Mówię dzień dobry również tym, którzy z nami współpracują. A dzisiaj to Aleksandra Mazur, która audycję realizuje. Sławek Orlik jest producentem i wydawcą magazynu Czas Reakcji. Przemysław Szymańczyk. Witam państwa. Dzień dobry. 510-37-3-6. Czas reakcji @radioszczecin.pl. No, ja wiem, może godzinkę, może dwie godziny spałem tej nocy, a państwo jak? Jak było przy 28 stopniach w domu i 23, może 22 na zewnątrz? Takie przynajmniej wskazania termometru odczytałem dzisiaj nad ranem, około godziny 6 z minutami, kiedy wstawałem, to już było 20 kilka stopni, a w nocy temperatura nie zeszła poniżej 20. To chyba była w ogóle najgorętsza noc na Pomorzu Zachodnim. Naprawdę, no, koszmarnie, zupełnie koszmarnie. Nic nie pomaga, no, ani schłodzenie się chociażby chłodną wodą wieczorem pod prysznicem, ani przenoszenie materaca na dół zamiast u góry, to załóżmy, niektórzy z Państwa to już piszą do nas, śpią w swoich sypialniach, nie sypialniach, tylko pokojach dziennych, sypialnie opróżnione, no generalnie mamy się różnych sposobów, by było nam chłodniej i przyjemniej, ale na niewiele to się zdaje. Większość kolegów ma kwaśne miny, niewyspana, zmęczona, przemęczona, wszyscy mamy chyba serdecznie dosyć. No poza tymi, rzecz jasna, którzy są w Międzyzdrojach, Świnoujściu, Rewalu, no to ci państwo się cieszą. Dzisiaj, drodzy słuchacze, będziemy rozmawiali co najmniej z trzema zaproszonymi do studia gośćmi, oczywiście telefonicznie, między innymi będzie to starszy ratownik z kąpieliska Arkonka, pan Daniel Wypart. Będzie również burmistrz Dziwnowa, pan Grzegorz Jóźwiak i zapewne za minut kilka Tomasz Makowski, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jeśli nam szczęście dopisze i nie rozgadamy się zbytnio, to jak powiedziałem, ta trójka gości na pewno dziś w audycji Czas Reakcji się wypowie. Rozpoczynamy od Państwa komentarzy. Komentarzy mieszkańców Międzyzdrojów, a może źle się wyrażam, nie mieszkańców Międzyzdrojów, ale tych z Państwa, którzy zdecydowali się kupić, powiedziałbym, luksusowe apartamenty w Międzyzdrojach. Proszę bardzo.
Z tej strony, mały słuchacz Radia Szczecin. Słucham właśnie audycji na temat ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach i wypowiedzi w sprawie toalet. Mieszkania w tamtym rejonie są od 2007 i toalet od 2007 praktycznie tam nie ma i nigdy nie było. Problem załatwiających się ludzi na wydmach jest chyba w tamtym rejonie normalny, bo gmina w ogóle nie dba o ten rejon. No, zadbała. Zrobili aktualnie, poprawili drogę w tamtym rejonie, ale o turystach i o to, ale tak po prostu zapomnieli. Tam jest normalny ruch, są parkingi płatne, można zostawić samochód, pójść na plażę. To są po prostu obrona gminy co do stawiania toalet w tamtym miejscu. Dziękuję bardzo.
No właśnie, władza ustami swego przedstawiciela wczoraj w magazynie Czas Reakcji potwierdziła spostrzeżenia i państwa, i nasze. No i tych wszystkich, którzy, jak powiedziałem, są właścicielami tych budynków, no, w pobliżu plaży. Nie sądzę, żeby ta odległość to było więcej niż 100, 200, może 300 metrów w niektórych wypadkach. No tak, mieszkania kosztują bardzo dużo, parkometry jak najbardziej się znajdują, no tyle tylko, że toalet brak. Chyba tylko jedna, jeżeli dobrze pamiętam, znajduje się tuż przy samym zejściu na plażę. Natomiast, no wiadomo, jeżeli jest jedna toaleta, co więcej, jeżeli ona jest płatna, 5 zł zdaje się skorzystanie z toalety kosztuje, no to wiadomym jest, że większość zdecyduje się na załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych w sposób no, taki mało kulturalny i mało cywilizowany. Ale jeśli toalet nie ma, no to czegoż możemy się spodziewać? Jeszcze raz apelujemy do władz, jeszcze raz apelujemy do sekretarza gminy Międzyzdroje. Prosimy o przenośne toalety w tym miejscu i to w trybie pilnym, powiedziałbym nawet natychmiastowym. Jeszcze co najmniej 30-40 dni sezonu, takiego bardzo intensywnego, 20 kilka, więc jest jeszcze szansa na to, aby sytuacja na wydmach międzyzdrojskich się poprawiła. 510-37-32, 510-37-36, ja wiem, że jest już z nami nasz gość, pan Tomasz Makowski, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Witam, panie Tomaszu, dzień dobry.
Witam pana, witam słuchaczy.
Dawno się nie słyszeliśmy na antenie, prawda?
Tak, dokładnie.
Ale proszę jeszcze z nami posłuchać dwóch telefonów. Obydwa telefony dotyczą prac, które są prowadzone w nocy. Najpierw przeniesiemy się na ulicę Krzywoustego w Szczecinie.
Witam serdecznie, Ryszard z tej strony. Na Krzywoustego mieszkam, chyba co Kościuszki. Czwarta noc z rzędu, nie śpię, bo remontuję w nocy ulicę, zresztą jak czuwaj na pewno. No ja niestety muszę ja rano jechać i 40 ton ciągnąć do Niemiec z ciężarówką. Jak ja mam to zrobić, jak całą noc hałasuję? Kto na to pozwolił, żeby to w nocy robić? Bardzo bym prosił się tym zająć, dziękuję.
Ja panu mogę tylko współczuć i wykazać się no, zrozumieniem, jeśli chodzi o pańskie postulaty. No cóż, jak my możemy się tym zająć? No nie ma złotego środka, nie ma chyba dobrego rozwiązania, jeśli chodzi o prace remontowe w centrum Szczecina. Można by powiedzieć tak, a wyobrażę sobie pan, by te prace były prowadzone w ciągu dnia, kiedy ruch jest i natężenie ruchu jest największe, też kierowcy by złorzeczyli, prawda? Ja oczywiście pana rozumiem, bo dochodzi do tego ten potworny upał, no naprawdę trudny do zniesienia, plus do tego te odgłosy, które pan nam zaprezentował. No, możemy tylko dowiedzieć się, do kiedy te prace potrwają. To na pewno dla pana zrobimy, no i współczujemy. A teraz trasa zamkowa, posłuchajmy.
Dzień dobry, moje nazwisko Paler Małgorzata, dzwonię z ulicy Kłodnej przy Baszcie. Poruszam temat remontu trasy zamkowej, ponieważ już napisałam pismo w imieniu mieszkańców do prezydenta miasta, który wydał zezwolenie na nocne prace. Pytałam też w ZDITM, tam też nikt nie mógł nam pomóc. O co chodzi? Chodzi o to, że codziennie w nocy prowadzone są tam prace hałaśliwe, uciążliwe, to jest mało powiedziane, to trzeba po prostu podjechać w noc od godziny 23, ale generalnie o 1:30 panowie zaczynają i do 6 rano młotami pod samymi oknami. To jest nie do zniesienia, my jako mieszkańcy tych przyległych miejsc, ale też okazuje się, że słychać to na Wyspie Puckiej na przykład. Dowiedzieliśmy się, bo skierowaliśmy też patrol policji, żeby dowiedzieć się, czy panowie posiadają zezwolenie na taką pracę. I okazuje się, że mają takie zezwolenie podpisane przez prezydenta miasta Szczecina na pracę od 18 do 6 rano. Prace, jak wiemy, trwają już bardzo długo, kilka tygodni, 2 miesiące. Mają się skończyć prawdopodobnie koniec sierpnia, początek września. Niemniej jednak my już naprawdę jako mieszkańcy mamy dość. Chyba jestem jedyną osobą, która cokolwiek w tej sprawie robi, pisze i dzwoni, bo wszyscy inni ograniczają się po prostu do narzekania i zamykania okien w domach przy takiej temperaturze, która jest nawet wieczorem. Bardzo proszę o jakąś pomoc. Może podejmiecie państwo temat. Dziękuję.
Chciałbym tu złożyć jakąś deklarację. Chciałbym, żeby ta deklaracja zabrzmiała zgodnie z pani oczekiwaniami, no ale cóż, to podobnie mogę powiedzieć jak w stosunku do ulicy Krzywoustego i w stosunku do tych postulatów, czy tej prośby, którą słuchacz wyraził kilka minut temu. Ja dokładnie wiem, o jakie prace chodzi, bo przecież codziennie w jedną i w drugą stronę jeżdżę. Chodzi najprawdopodobniej o kruszenie nawierzchni przy pomocy młota pneumatycznego, no, dosyć dużych rozmiarów. I nawet w ciągu dnia, kiedy kruszenie tej warstwy ścieralnej i podbudowy jest prowadzone. No nawet w ciągu dnia jest to uciążliwe, bo kiedy przejeżdżam autem, nawet z zamkniętymi oknami, z włączoną klimatyzacją i Radiem Szczecin, rzecz jasna, no to słyszę te nieznośne, trudne do zniesienia uderzenia młota o asfalt, a potem o beton. Także rozumiemy, natomiast zdaje się, że w tym wypadku akurat chodzi o bezpieczeństwo kierowców. Spod tego młota pneumatycznego tam bardzo duże siły są używane do tych robót. Mogą w różnego rodzaju kawałki betonu, asfaltu uciekać spod tego młota. Są wybijane i czasem przelatują nawet, czy przemieszczają się na odległość kilku, a nawet kilkunastu metrów. W związku z tym istniałoby duże prawdopodobieństwo uszkodzenia chociażby auta i nawet nie chodzi o samo auto, ale spowodowania być może jakiegoś zagrożenia, wypadku, bo przecież taki odłamek mógłby trafić w kierowcę, w pasażera i to mogłoby się skończyć gorzej niż tylko porysowaniem auta. Więc trudno mi powiedzieć, jak długo te prace jeszcze potrwają. Pani twierdzi, że do początku września, może i nawet października, sądzę, że dłużej, ale i w tej sprawie złożymy oficjalne zapytanie do inwestora, jakim jest miasto, i w przypadku Krzywoustego i trasy zamkowej postaramy się zebrać dla Państwa nieco więcej informacji. A teraz niby drobiazgi, ale po prostu zachodzą ciekawe zjawiska podczas tego lata stulecia, może i tysiąclecia, trudno nam powiedzieć. Na pewno od stu kilkudziesięciu lat, kiedy prowadzone są pomiary, to możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, to jest najgorętsze lato w tym rejonie Europy. Zdaje się, nie tylko dotyczy ta statystyka Polski czy Pomorza Zachodniego, ale też choćby Niemiec, dużej części Austrii, północnych Włoch, też dużej części Hiszpanii i Portugalii. Zachodzą dziwne zjawiska, jak powiedziałem. Jednym z tych zjawisk jest to, że mamy o wiele cieplejszą wodę w kranach. Proszę zauważyć, że kiedy odkręcamy kurek z tak zwaną zimną wodą, różnica pomiędzy tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a tym, co rzeczywiście wypływa z kranu, moim zdaniem jest kilkustopniowa. To znaczy, ta woda nie jest ciepła, rzecz jasna, która leci nam z zimnej, tylko letnia. Czy te spostrzeżenia naszego słuchacza, pana Mariusza, który napisał w tej sprawie obszerny mail, potwierdza rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pan Tomasz Makowski? Czy rzeczywiście ta woda, która leci z kranu, zimna woda, która leci z kranu, jest zdecydowanie cieplejsza niż w kilkudziesięciu czy kilkunastu poprzednich latach? To prawda? Halo, halo, panie Tomaszu, czy się słyszymy? Tomasz Makowski, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, jest naszym gościem, ale mamy, zdaje się, problemy techniczne i z jakichś nieznanych nam zupełnie przyczyn Tomasz Makowski nas nie słyszy. A jeżeli słyszy, to nic nie może powiedzieć tak, abyście Państwo usłyszeli. Dobrze, to za kilka minut spróbujemy ponownie. Będę musiał tę sentencję niestety powtórzyć. Ale tak, jest jeszcze komentarz pana Arka dotyczący parkowania tuż przy gazoporcie, w miejscu przeznaczonym dla autokarów, przez kampery. Przypominam, panie Przemysławie, że chodziło nam również o właśnie wykorzystanie w sposób niewłaściwy tych miejsc. Został pominięty fakt w całej tej opowieści państwa, pominięty fakt parkowania w miejscu przeznaczonym dla autokarów. W takim miejscu nawet kamper nie może parkować, tylko pojazd zarejestrowany jako autobus i autokar. Są to miejsca długie, na około 20 metrów, tak więc co może zrobić kierowca autokaru, kiedy przyjedzie na miejsce? Owszem, ten parking nie ma chyba więcej niż 4 lata, ale wymienieni przez państwa turyści z Niemiec, mam konkretnego jednego na myśli, przyjeżdża w to miejsce od kilku lat, parkując całe lato, nawet gdy był stary parking i nie było jeszcze gazoportu. Rzeczywiście myśmy się skupili na tym, czy kamperom wolno, czy nie wolno, czy samochodom z przyczepami kempingowymi wolno tam stawiać. Przypominam, chodzi o nowo wybudowany parking tuż obok gazoportu, przeznaczony na około 100 samochodów. On jest wiecznie w ciągu sezonu zajęty. Pozostaje nam tylko apel w tej chwili do Straży Gminnej o to, aby jednak, jeśli taka sytuacja ma miejsce, posypały się mandaty. bo autobusy muszą mieć gwarancję bezpiecznego wjazdu na parking i bezpiecznego pozostawienia wozu w miejscu do tego przeznaczonym. Także apel do Straży Gminnej Świnoujście i do urzędników magistratu o to, aby jeszcze raz dokładnie obejrzeć to miejsce i zastanowić się, jakie kary w stosunku do niesubordynowanych kierowców można wlepić. Panie Tomaszu, czy pan nie słyszy w tej chwili?
Tak, jestem.
Tak?
Jestem.
A czy słyszał cały pan mój wywód wcześniej dotyczący?
Tak.
Więc ja go skrócę jednym zdaniem. Panie Tomku, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście odczucia naszych słuchaczy polegają na prawdzie? Czy woda zimna jest letnia?
Woda zimna jest cieplejsza niż zwykle, ale to nie jest w cudzysłowie wina szczecińskich wodociągów. Jest to wina sytuacji, w której to cała już sieć, ta nasza, nazwijmy ją domowa, znajduje się w budynku, a nie pod ziemią.
Czyli temperatura wody, domyślam się, że ona musi być wyższa, bo nie ma takiej siły, że nawet gdyby te rury były zakopane albo poprowadzone na głębokości 1,50 m czy nawet 2 m,
to no nie ma, tak są.
Co tak są, prawda? Ale to jednak nie ma
tak
możliwości,
są,
żeby nie miało to swojego przełożenia na temperaturę. Ja rozumiem, że są to 10 stopnie, a może to być 0,5 stopnia.
Tak,
no
tak,
dobrze myślę.
Dokładnie tak.
Czyli temperatura wody w wodociągach jest, jeżeli wyższa, to minimalnie o 0,5 stopnia czy kilkadziesiątych stopnia.
Właściwie niewyczuwalna dla nas. Natomiast już w momencie, kiedy trafi ona do budynku, to szybko rośnie. Zauważmy, z temperatury około 12 stopni Celsjusza z rury, mówiąc kolokwialnie, spod ziemi, natyka się na temperaturę około 30 stopni Celsjusza, przebywa w tej temperaturze jakiś czas i szybko rośnie.
Rozumiem.
Dlatego odczuwamy natychmiast, że ta woda nie jest zimna. Pamiętajmy,
ona
że
może mieć 20 stopni lub więcej, prawda? Teoretycznie jest to
może
możliwe.
Może mieć więcej, tak. Aha. Może mieć więcej niż 20 stopni, a powiedzmy sobie szczerze, tej wody w naszej sieci domowej, w budynku, w przyłączach, w pionach,
ile jest? Kilka
może
tysięcy litrów?
Kilkaset litrów spokojnie na kilkudziesięciu metrach, więc po przyjściu z pracy do domu ta woda jest nieświeża, jest ciepła, może nawet brzydko pachnieć. Trzeba ją rzucić.
O to chciałem zapytać, panie Tomku, czy ona jest nadal bezpieczna? Czy możemy ją spożyć? Czy lepiej ją po prostu, jak pan używa takiego sformułowania, zrzucić?
Woda jest cały czas badana, jest pod kontrolą, jest dezynfekowana w sposób nowoczesny, sprawny i jest bezpieczna do spożycia. Pamiętajmy jednak, że to jest tak samo jak z butelką świetnej wody mineralnej postawionej na oknie. Ona się też zepsuje. Przychodzimy do domu dla własnego komfortu, bezpieczeństwa, dobrego odczucia. Zrzućmy 10 litrów wody do kanalizacji. Poczujemy świeżość. Można tę wodę bezpiecznie pić z kranu.
Czyli podsumowując ten wątek, bo słuchacz stwierdził, że jego woda, bo on zmierzył temperaturę tej wody, to jest około 26-27 stopni. To może być prawda, to może być prawda. Jest bezpieczna, ale no choćby ze względów no smakowych, prawda? Smakowych, no nasze nozdrza też są
organoleptycznych,
bardzo...
Organoleptycznych, nazwijmy je szerzej.
Tak. Nasze nozdra są bardzo czułe, szczególnie kiedy spożywamy wodę, no to ona z reguły jest bezwonna, prawda? Z reguły jest bezwonna. Trudno wyczuć jakiś zapach w wodzie. I taka powinna być i wtedy można ją, wtedy mamy gwarancję po spuszczeniu tej wody, po zrzucaniu do kanalizacji.
Tej świeżości i bezpieczeństwa.
Tak jest. No ale rozumiem, że nie zanotowano żadnych awarii i wyłączeń wody związanych z zepsuciem się tej wody, czy ze złą jakością, czy jakimś zagrożeniem.
Obok naszego laboratorium centralnego, które jest laboratorium certyfikowanym, czuwa nad nami cały czas laboratorium Sanepidu, które tak naprawdę pobiera próbę naszej wody w każdy dzień roboczy roku. Nie zakwestionował nam żadnej próby. Wszystko jest w porządku. Dodatkowo my również czuwamy, wiemy, o co chodzi, wiemy, że temperatury są wysokie. Jesteśmy na to wyczuleni. Sztab wykwalifikowanych, kompetentnych i odpowiedzialnych ludzi czuwa nad naszą wodą, którą codziennie pijemy.
Serdecznie dziękuję za ten uspokajający komunikat. Tomasz Makowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ale dziękuję również naszemu słuchaczowi, dlatego że jego informacje się absolutnie potwierdziły, jego spostrzeżenia polegają na prawdzie. Proszę Państwa, jeżeli wyczujecie w swojej wodzie jakiś nieprzyjemny zapach i macie co do tego zapachu swoje przypuszczenia, jakieś obawy, no to proszę tych kilka litrów zrzucić do kanalizacji, tak abyście byli już w 100% pewni, że nic złego się w związku ze spożyciem tej wody Wam przydarzyć nie może. 25 minut po 12, mamy bardzo mało czasu już do przerwy reklamowej, ale mamy jeszcze słuchacza, pana Władysława, chyba na ten temat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witam wszystkich też. Ja odnoszę tematu, to zgadzam się, że jak się mieszka na parterze w bloku jakimś domku jednorodzinnym, to można parę litrów zrzucić, ale jak się mieszka na 10 piętrze w bloku, to chyba 1 m3 by trzeba było zrzucić.
A proszę powiedzieć, pan zaobserwował już takie zjawisko, że woda na przykład dosyć nieprzyjemnie pachnie?
Nie, jeszcze nie?
Nie.
Obserwuję, mieszkam w bloku, to nieraz się dziwię, że w zimę mam cieplejszą, bo oni też idzie woda zimna koło rur centralnego ogrzewania, że raczej tam różnicy nie ma. W zimę to tak by była jeszcze cieplejsza niż latem.
Aha.
No, takie zjawisko zaobserwowałem.
To też ciekawe.
A koleżanka mieszkała na parterze, to jak umyć szklankę, to ręce prawie zimnej wody odpadały się, odmrażały.
Serdecznie panu dziękuję za ten telefon. 26 minut po południu, to jest magazyn Czas Reakcji. Ja mieszkam w domu jednorodzinnym i ze 100% pewnością mogę państwu w tej chwili na antenie oświadczyć, że woda dostarczana do mojego domu to jest jedna ze spółek. To jest spółka, zaraz na nazwę zapomniałem. Bo już koledzy mi i koleżanki podpowiedzieli szybko, bo podsłuchują nas. Wodociągi Zachodniopomorskie, więc woda dostarczana przez Wodociągi Zachodniopomorskie, choćby do mieszkańców Morzyczyna, jest zdecydowanie cieplejsza niż w roku ubiegłym. No i tyle. Za 28 minut 13. Czekamy na Państwa sygnały, czekamy na Państwa telefony, komentarze również w formie mailowej. Przypomnę, czas reakcji @radioszczecin.pl. Można zajrzeć na naszą stronę internetową radioszczecin.pl/czas reakcji. Można do nas pisać, dzwonić, można nawet zadzwonić i porozmawiać ze Sławkiem. Niekoniecznie trzeba rozmawiać z nami na antenie. Do wyboru, do koloru. Wszystko dla Państwa. Drodzy słuchacze, a teraz telefon, dosyć powiedziałbym spostrzegawczy słuchacz do nas zadzwonił, z kąpieli z Karkonka.
Dzień dobry, nazywam się Robert, dzwonię ze Szczecina. Chciałbym poruszyć temat basenu Arkonki i pracy ratowników na tym basenie i organizacji pracy na basenie tak zwanym sportowym, gdzie co roku nie można skakać. Jest basen, który nie jest pełnowymiarowy, a nazywają go sportowym. Zawodów na nim się nie organizuje. Skakać nie wolno, słupki są zrobione, bo mają być i tak jest co roku. A sam byłem ratownikiem. Kwestia organizacji pracy, można tak zorganizować pływanie na basenie, że jednymi torami można pływać, a na innych można skakać. A ten basen służy tylko i wyłącznie do zabawy. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję panu za te wszystkie uwagi. Jest z nami pan Daniel Wypart, starszy ratownik z kąpieliska Arkonka. Serdecznie witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Danielu, proszę nam najpierw powiedzieć, jakie wymiary ma ten basen? Szerokość czy długość?
Długość basenu sportowego jest to 25 metrów. Mhm. Co do szerokości, to nie jestem przekonany, ale coś koło 16 metrów. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o długość, no to basen spełnia. Jest wymiarowy. Znajdują tak. się, jest 6 torów.
Mhm. Czyli on spełnia wymogi tego, co zwykliśmy nazywać basenem sportowym. To nie jest oczywiście basen olimpijski, bo basen olimpijski musi mieć 8 torów i co najmniej 50 metrów długości. Basen rozgrzewkowy i tak dalej. Generalnie 25 metrów jest to basen sportowy.
Tak, są to zbliżone wymiary do basenu, który znajduje się na WDS-ie.
Tak jest. Panie Danielu, proszę nam wyjaśnić, dlaczego mimo tego, że są zainstalowane czy wybudowane wokół basenu słupki startowe, ratownicy na Arkonce nie pozwalają z nich skakać?
Basen na Arkonce ma głębokość, w najgłębszym miejscu oczywiście, jest to 1,80 m. No i słupki są zamknięte tylko dlatego, że no nie możemy wierzyć w umiejętności wszystkich ludzi znajdujących się na tym kąpielisku i nie pozwalamy, ponieważ skoki na głowę no niestety nie należą do bezpiecznych, a niektórzy ludzie po prostu przy pionowym skoku mogliby sobie zrobić ogromną krzywdę, dlatego ze względu bezpieczeństwa stwierdziliśmy, że należałoby je zamknąć po prostu i nie wolno z nich oddawać skoków.
Panie Danielu, oznacza to, że tak, po pierwsze macie wątpliwości, czy ta głębokość dla pływaka amatora, czyli 1,80 m w najgłębszym punkcie, w najgłębszym miejscu, to jest zbyt mało, byście mieli takie poczucie, że ci ludzie sobie krzywdy nie zrobią, czyli nie, na przykład nie połamią kręgosłupa, nie uszkodzą kręgosłupa, prawda? To jest pierwsza rzecz. I druga, rozumiem, że kiedy w basenie pływają ludzie i załóżmy na jednym torze jest ich kilka czy kilkanaście osób, no to nie ma takiej gwarancji, by skoczyć w sposób bezpieczny dla innych użytkowników basenu. O to chodzi.
Zdecydowanie tak. W ostatnich dniach na kąpielisku Arkonka znajduje się około 5000 ludzi, z czego jakieś 5-6%, czyli około 300 osób, znajduje się w danym momencie na basenie sportowym.
300 osób w tym basenie przebywa jednocześnie?
Tak, pomiędzy 200 a 300 osób, czyli jest to bardzo dużo. I
no to nie, no to w ogóle nie chodzi, to też nie ma żadnych szans, żeby w ogóle skoczyć ze słupka, czy też skoczyć nawet z brzegu. Z brzegu po prostu skoczyć, to jest niebezpieczne dla pozostałych użytkowników, jasne.
Zdecydowanie tak.
No tak, panie Danielu, ale ten pomysł, o którym wspomniał nasz słuchacz, uważam za absolutnie racjonalny i dobry. Ja rozumiem, że nie dwa tory czy trzy, ale czy przynajmniej jeden tor nie mógłby być udostępniony wyłącznie dla tych, którzy mieliby pływać i mogliby tam skakać? Czy jest to zbyt duże wyzwanie logistyczne dla państwa? Po prostu musiałoby tam, nie wiem, stać dwóch policjantów, dwóch strażników miejskich i czterech ratowników, aby było tam na przykład sześciu tylko czy ośmiu pływających.
Myślę, że w takim przypadku, jak pan proponuje, no to myślę, że nie byłoby z tym problemu, ale przy jednym ratowniku i jednym stażyście myślę, że nie jest to wykonalne, ponieważ ludzie bardzo często robią po złości, nawet jak jest zakaz skoków do wody, ludzie i tak tego nie przestrzegają, więc równie dobrze osoby, które sobie pływają w poprzek basenu, też by się do tego nie zastosowały, bo ratownik by gwizdał i na tym tylko by się kończyło, tak? Jedno upomnienie, potem drugie, trzecie.
Czy ja dobrze słyszałem, że tymi 300 kąpiącymi się, czy przebywającymi w tym basenie opiekuje się i nadzór nad tymi ludźmi ma tylko jeden ratownik, jeden stażysta, ja dobrze zrozumiałem?
Nie. Jeszcze raz. Jeżeli mamy normalny dzień, gdzie jest właśnie tak jak około 50-60 osób, wtedy jest ratownik, ewentualnie jeszcze jeden stażysta. W dniu dzisiejszym na basenie sportowym stoi już dwóch ratowników i dodatkowo dwóch stażystów, czyli cztery osoby, które nadzorują to, co się dzieje w basenie. Osoby, które wchodzą do wody, osoby, które znajdują się, które nurkują w basenie. Dlatego wydaje mi się, że jedna para oczu zdecydowanie to jest za mało, jak na taki basen i taką ilość osób.
Panie Danielu, proszę nam jeszcze przy okazji, jak rozmawiamy o tym basenie i w ogóle jesteśmy na Arkonce, powiedzieć, czy higiena osobista tych, którzy korzystają z basenów, się poprawiła? Szczerze, proszę tutaj rozmawiać z nami.
Powiem tak, staramy się według regulaminu wypraszać osoby, które chciałyby wejść tutaj w ciuchach, jakieś koszulki bawełniane czy spodenki, cokolwiek, wszystko co jest inne niż strój kąpielowy. Po prostu takie osoby wypraszamy, tak? Proszę się dostosować do tego, co jest w regulaminie, żeby strój był strojem kąpielowym, a nie jakieś bawełniane koszulki czy spodenki. Także staramy się dbać o tą higienę, żeby tutaj jednak było w miarę czysto i żeby ludzie przestrzegali tej właśnie higieny.
Dobrze, panie Danielu, jeszcze jedna kwestia. Być może ona nie dotyczy bezpośrednio kąpieliska, na którym pan pracuje, ale nieopodal, na głębokim, nasz słuchacz, pan Jerzy, przesłał nam zdjęcia i powiem, że trochę się zdziwiliśmy. Te zdjęcia, czy zdjęcie pokazuje mężczyznę, który wdrapał się, proszę sobie wyobrazić, na areator. Na areator, który jest umiejscowiony kilkanaście metrów od, czy kilkadziesiąt, trudno mi powiedzieć, metrów od linii brzegowej kąpieliska głębokie. I zdaje się, z tego co widać, ma naprawdę zamiar z tego areatora do wody skoczyć. Proszę mi powiedzieć, czy oczywiście to jest niemądre, to jest zachowanie nieodpowiedzialne, ale czym grozi taki skok? Można się zabić?
Znaczy, no według mnie osoba, która ma zamiar skoczyć z 10 czy tam więcej metrów, wyłączyła chyba w tym momencie myślenie, bo no, ten skok na pewno nie będzie należał do bezpiecznego skoku. Skoki z takiej wysokości są bardzo trudne i nawet jako ratownik szczerze przyznam, że nie odważyłbym się na taki skok. Mhm. I oczywiście może nie dramatyzujmy od razu, że można się zabić, ale można sobie naprawdę zrobić krzywdę, ale w ostateczności też może się to zakończyć śmiercią dla niektórych osób, które naprawdę przesadzą już z fantazją.
Oho. Z głupotą raczej, to chyba nic wspólnego z fantazją nie
Dokładnie,
ma.
Dokładnie, też,
prawda?
Też. Fantazja tak. I głupota tak. W połączeniu.
Panie Danielu, ja dziękuję za tę przestrogę, dziękuję za to wyjaśnienie. Rozumiem, że jeśli chodzi o basen sportowy, na Arkońce nic się nie zmieni, nadal nie będzie wolno skakać ze słupków do wody ani z brzegu do wody, choćby ze względu na olbrzymią liczbę kąpiących się i korzystających z tego basenu mieszkańców.
Powiem tak, Dopóki ludzie nie nauczą się myśleć za siebie i za innych, to skoki do wody nie będą na pewno możliwe, zwłaszcza przy takiej frekwencji.
Dziękuję bardzo za tę mocną deklarację. Daniel Wypart, starszy ratownik kąpielisko Arkonka, był naszym gościem. Dziękuję, panie Danielu.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia. Natomiast jeśli chodzi o tych nie do końca myślących obywateli, którzy wdrapują się na aerator na głębokim i próbują wykonywać z tego aeratora skoki, no to mam nadzieję, że zajmie się tym problemem. Nie wiem, o jakiej skali to zjawisko jest, czy to jest jeden straceniec, czy też kilka, czy kilkanaście osób już takiego wyczynu dokonało. Więc mam nadzieję, że zajmie się tym po pierwsze Straż Miejska i przede wszystkim administrator kąpieliska. I z tego, co mi podpowiada Sławek, chyba jutro na antenie będziemy z administratorem kąpieliska Głębokie rozmawiać, być może z przedstawicielem też miasta. No wiadomo, jeżeli ktoś chce się, przepraszam bardzo, zabić, to i wejdzie na most i skoczy z mostu, czy z 12 piętra wieżowca na Pomorzanach. I z racji tej nie należy likwidować ani wieżowca, ani demontować mostu, ale No, coś chyba jednak trzeba z tym zrobić, przynajmniej może jakąś wielką tablicę umieścić, że zakaz skakania z aeratora do wody, albo że administrator nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju zachowań. No nie wiem, coś trzeba z tym, drodzy Państwo, zrobić. Jutro będzie to przedmiotem Waszych dywagacji na antenie, Waszych rozmów z prowadzącym i naszymi gośćmi. Tymczasem 510 37 32 to telefon niezmienny, ale tymczasem za 19, za 18 minut 13 to jest magazyn Czas Reakcji. Do czego wracamy, drodzy Państwo? Tutaj w naszym scenariuszu jest wyraźnie napisane 12:45. Naszym gościem ma być pan Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa, ale będziemy rozmawiali, zdaje się, o Międzywodziu, o wędzarni, która nadal jest utrapieniem i niedogodnością dla turystów przebywających w Międzywodziu na wypoczynku. Po naszej interwencji wędzarnia, która się w stosunku do roku ubiegłego nieco rozrosła, czyli jej moce przerobowe się zwiększyły, no po prostu biznes się dobrze kręci. Jest coraz więcej klientów, w związku z tym tych ryb wędzonych trzeba wyprodukować zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. No, nasz przedsiębiorca, o którym rozmawialiśmy już kilka razy na antenie, po tych protestach okolicznych mieszkańców, a właściwie turystów, którzy mieszkają w sąsiadującym z wędzarnią ośrodku wypoczynkowym, postanowił nieco podwyższyć komin wędzarni. To miało spowodować, że dym wychodzący z komina miał się zupełnie inaczej rozchodzić i nie być już tak uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, turystów wypoczywających. Niestety można powiedzieć tak, że to była taka trochę na kolanie robótka wykonana, dlatego że ze zdjęć, które Państwo nam przesłali, wynika, że komin jest wyższy może o metr, może o półtora metra. No i raczej ta inwestycja została poczyniona metodami tak zwanymi gospodarczymi. No nie sądzę, żeby ktoś się nad tym zastanawiał, jak zrobić, żeby rzeczywiście trochę polepszyć standard wypoczynku okolicznym turystom. No nie zdało to egzaminu, mówiąc delikatnie, a nie chcę być nieelegancki, bo przecież mamy nieskrępowaną wolność prowadzenia działalności gospodarczej, no ale chodzi o to, żeby tą działalnością gospodarczą nie uprzykrzać życia innym. Mam nadzieję, że do takiego samego wniosku doszedł pan Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa. Serdecznie witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam, panie burmistrzu. Czy pańskie spostrzeżenia dotyczące tej wędzarni, czego drobnego zakładu, są podobne do naszych, do spostrzeżeń naszych słuchaczy? Czy ma pan na ten temat inne zdanie?
Znaczy, na pewno trzeba tu pogodzić po prostu interesy grup, bo tak bym to nazwał, mm-hmm. czyli tutaj przedsiębiorcy, który działa i robi dobrą rzeczę i powiedzmy tego, który chce tu wypoczywać. Ja powiem tak, no poczyniono pewne starania, bo podwyższono nie tak o te
tak,
1,5 metra,
ale
około 2,5 metra poszło to w górę. Uszczelniono też całą tą wędzarnię, bo tam rzeczywiście jak byłem i widziałem skąd się dymi, to największe, bym powiedział, dymy szły.
Panie burmistrzu, proszę na sekundkę przerwać, dlatego że mamy chyba zakłócenia, jeśli chodzi o połączenie. Ta jakość połączenia nie jest najlepsza. Gdyby pan, że tak powiem, nie ruszał się, przepraszam, że o to proszę, i pozostał w tym samym miejscu, byłoby chyba lepiej. Spróbujmy jeszcze raz. Rozumiem, że był pan na miejscu, panie burmistrzu, i co pan tam zobaczył?
Komin został podwyższony i to podwyższone gdzieś około 2,5 metra. Dodatkowo uszczelniono drzwi zamykające do tej wędzarni, bo ja jak będąc tam, to widziałem, że ten dym wydostawał się z tych drzwi.
Przez drzwi, rozumiem. Aha.
Tak. To powodowało, że te po prostu drzwi od wędzarni ten dym większy, bardziej bym powiedział, szkodził. To zostało uszczelnione. Dzisiaj rzeczywiście dym wydostaje się tylko kominem. Oczywiście, czy jest to zadowalające? No może nie do końca, ale na pewno jest znacznie lepiej niż było.
To znaczy tak.
Powiem tak, że od momentu, kiedy to zostało wykonane, nie mieliśmy tu żadnych skarg.
No niestety mamy ponownie kłopoty z połączeniem. Jeśli chodzi o zasięg masztów GSM, to zdaje się, że on nie jest najlepszy na polskim wybrzeżu. Przed chwilą mieliśmy tutaj spór, czy ta jakość połączenia jest dobra, czy zła. No, nie chcę powiedzieć, że wyszło na moje, ale mam nadzieję, że z panem burmistrzem ponownie w ciągu kilku minut się połączymy, bo ja rozumiem rzecz jasna, że jak pan słusznie zauważył, trzeba pogodzić interesy przedsiębiorcy i turystów. Również rozumiem to, że gmina no niechętnie skłoniłaby się do takiego pomysłu, aby przedsiębiorcę ukarać, no dlatego, że jak słyszeliśmy, rybka na pewno jest dobra, porządna. No a z drugiej strony musi jednak wsłuchiwać się w oczekiwania turystów. Panie burmistrzu, bo rozumiem, że jesteśmy ponownie na antenie. Rozumiem, że kary dla przedsiębiorcy nie będzie, no ale jakiś taki nacisk społeczny, jakaś taka próba wymuszenia kolejnych działań ze strony przedsiębiorcy będzie.
No oczywiście będziemy to kontrolować cały czas, natomiast ja powiem tak, że po wykonaniu tych jakiś tam prac zabezpieczających.
Usprawnień jakiś, prawda? No.
Uh-huh. Tak jest. Jakiś skarg już w tym temacie nie było, więc to powiedzmy, że coś to pomogło.
Uh-huh. A proszę.
Zresztą takie też nasze protokoły z kontroli plus te zdjęcia wysyłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i też żadnego jakby tu oddźwięku dalszego w tej kwestii nie było. Nie?
A proszę powiedzieć, czy tego rodzaju nie wiem, no punktów, bo trudno nazwać to zakładem produkcyjnym, prawda, ale tego rodzaju
tak.
punktów, takich wędzarni mniejszych czy większych na terenie gminy, którą pan zarządza, jest dużo, czy to jedyny?
Nie, jest kilka i tu też nie mamy takich skarg. Oczywiście też właśnie ta wysokość komina powoduje, że powiedzmy ten dym inaczej się rozchodzi i nie stwarza uciążliwości dla poszczególnych mieszkańców, ale tych punktów jest znacznie więcej.
Mm-hmm. I rozumiem, że inni turyści, inni, którzy przebywają na terenie gminy, no nie zgłaszają się do urzędu z tego rodzaju postulatami, aby zamknąć, ograniczyć, czy no wpłynąć na przedsiębiorcę.
Nie, takich wniosków nie było, także tutaj też. Zresztą mówię na tym punkcie, o którym ta sprawa wynikła, po wykonaniu tych takich, no powiedzmy, drobnych prac ulepszających czy usprawniających, też żadnych skarg więcej nie miałem.
Wiesz, okej, dobrze. Czyli możemy powiedzieć, że kończymy temat. Serdecznie panu burmistrzowi dziękujemy. Grzegorz Jóźwiak, burmistrz. Burmistrz Dziwno... A, przepraszam, panie burmistrzu.
Tak.
Bo jest jeszcze do pana pytanie, chyba niezwiązane, bo pan Mieczysław do nas zadzwonił, niezwiązane z wędzeniem ryb, ale będzie dotyczyło pańskiej gminy. Słuchamy. Dzień dobry, panie Mieczysławie, jest pan z nami? Dzień dobry.
Tak, jestem.
Witam, słuchamy.
Panie burmistrzu, z tej strony, mam pytanie. Co zrobić trzeba, żeby tak przestał głośno grać tą muzyką pan Pawlas? Głośniki ma na kółkach, na chodnik wystawia. Córka przyjechała z wnuczką, musiała odjechać, bo to nie idzie spać. Ani telewizji, nic nie można obejrzeć. To jest, i chciałem go spytać się, co trzeba zrobić?
Serdecznie dziękuję za to pytanie. Zdaje się, że jeden z innych przedsiębiorców, bo nazwisko tutaj na antenie padło, ale na to już wpływu nie mamy. No zakłóca ciszę tak nocną, czy gra po prostu wydobywa się z jego głośników, bardzo głośna intensywna muzyka. Czy zna pan temat?
No powiem, że do mnie akurat te sygnały w tym roku wyjątkowo nie docierają. Mhm. Natomiast no, temat zakłócania ciszy nocnej przez poszczególne, bym powiedział, punkty gastronomiczno-rozrywkowe, bo tak to trzeba nazwać.
Tak, tak.
Oczywiście to sprawa dotyczy całego wybrzeża i nie tylko wybrzeża. Ja słyszę o wielu takich sytuacjach, gdzie zakłócenia występują tej ciszy nocnej.
No dobrze.
Jest to ciężki problem, bardzo ciężki bym powiedział, bo nawet gdybyśmy chcieli zmierzyć w jakiś sposób te decybele, które w tym czasie występują, to wcześniej musimy zgodnie z prawem powiadomić tego danego przedsiębiorcę, że w tym i w tym dniu będziemy dokonywać badania głośności czy tam ustawienia. Mhm. Wiemy, jak to się zakończy, że ten pan w tym konkretnym dniu i o tej konkretnej godzinie no przeciszy te wszystkie urządzenia, tak, bo to jest kwestia tej muzyki, która się wydobywa z tych lokali. No i będzie po problemie, no bo stwierdzimy,
ale
że nie
ma... Ale co tak, widzę, składa pan broń, panie burmistrzu. Poddaje się pan i wywiesza pan białą flagę.
Nie, tak nie jest. Nikt tego nie wiesza, natomiast jest to ogromny problem wszystkich miejscowości nadmorskich i nie tylko. Właśnie zakłócanie ciszy i porządku. Poza tym trzeba też brać pod uwagę jedną rzecz, że są to miejscowości turystyczne funkcjonujące w przeciągu tylko, można powiedzieć, czasami 2 miesięcy. Przyjeżdżają tu ludzie, turyści, którzy jedni chcą się oczywiście zabawić, inni chcą wypocząć i wyspać. No. Ciężki temat, to bym powiedział do rozmowy.
Ale rozumiem, że ten skazany przez naszego słuchacza przedsiębiorca już wcześniej dokuczał.
Nie, były problemy, tak. Były tak? Problemy. W zeszłym roku znacznie więcej miałem skarg. W tym roku, jak mówię, oficjalnych takich skarg, które wpłynęły, nie było. No, ja nie mówię, że nie jest to problem, że nie ma tych skarg, bo ludzie może często i gęsto już nawet...
Machają rękami, prawda, i mówią, przecież to bez sensu, ja nie będę nigdzie tam chodził, nic pisał, bo po co jeszcze ja będę miał kłopoty, bo
natomiast
dlaczego mi to potrzebne?
Natomiast naprawdę jest to problem i uważam, że powinno być to odgórnie w jakiś sposób, nie wiem jaki dokładnie, rozwiązane nawet odgórnie ustawą, żeby zakazać pewnych rzeczy w godzinach tych 22, bo tak naprawdę to nie ma ustawy o ciszy nocnej.
Nie ma, oczywiście, wiemy.
Także to też powinno być odgórnie gdzieś tam uregulowane.
Będziemy kończyć, panie burmistrzu. Serdecznie dziękuję. Burmistrz Dziwnowa, Grzegorz Jóźwiak był naszym gościem, a teraz mamy kolejnego gościa, naszego słuchacza, pana Marka. Dzień dobry.
Witam. Drodzy Państwo, kolejna instytucja, która jawnie jak gdyby musi oznajmić każdemu kontrolującemu, że będzie kontrolowany. Sanepid, Inspekcja Pracy, czy tutaj o głośności, muszą zgłosić najpierw danej instytucji, że będzie kontrol. Co jest z tym krajem? Przecież to jest dla nas. My powinniśmy mieć możliwość sprawdzenia takiej firmy poza informacją jej. A tak to każdy się ustawi. No nie wiem, że urzędnik, i to nie byle jaki, bo burmistrz mówi, że jest bezradny, więc moim zdaniem powinno się monitorować do ministrów, żeby zmienili to prawo. To prawo ma być dla nas, a nie dla tych, którzy nam przeszkadzają. No, nie wiem, ale coś trzeba zmienić w tym kraju. Dziękuję.
Serdecznie, panie Marku, dziękuję. No tak, jeśli chodzi o walkę poszczególnych gmin, o ciszę nocną, bo tak to możemy w skrócie nazwać, no to rzeczywiście gminy są na straconych pozycjach i nie powiem, że niewiele, ale no, mają ograniczone możliwości. Niewiele mogą zrobić, nawet gdyby bardzo chciały i były zdeterminowane do tego, by tym, którzy chcą rzeczywiście wypoczywać, pomóc. No bo jeżeli ktoś przybywa na 10-dniowy czy tygodniowy urlop i 5 nocy źle sypia, irytuje się i denerwuje, no to cóż to jest za wypoczynek. Trzeba ustalić jasne reguły gry, co wolno, komu wolno i do której godziny, gdzie się bawimy, gdzie tańczymy, gdzie gramy głośną muzykę. Po prostu. To trzeba wszystko jakoś pięknie ułożyć tak, aby w przyszłości było mniej tego rodzaju konfliktów. W przyszłości to nie mówię o przyszłym roku, rzecz jasna, ale w ciągu najbliższych kilku lat, bo sposób procedowania w Polsce zmiany prawa jest, jak zresztą widać na załączonym obrazku, państwo się mimo wakacji wsłuchują to, co w polityce, bardzo trudny. No cóż, to jest chyba wszystko w dzisiejszym programie. Chyba ta pogoda, nieprzespane nocy, ten doskwierający upał nam wszystkim powoduje, że jesteśmy trochę bardziej poirytowani niż zwykle. Mam nadzieję, że w niedługim czasie nadal będzie pięknie świeciło słońce, ale temperatury zelżeją o 5-10 stopni, czyli będzie 20 kilka stopni na plusie. To chyba najwspanialsza temperatura dla nas, mieszkańców Europy Środkowej. To wszystko, to był Czas Reakcji, 12.55. Przemysław Szymańczyk, dziękuję za uwagę.